dlatego że nasz pastor Andrzej, którego z tego miejsca gorąco serdecznie pozdrawiam, myślę, że i w waszych sercach leży takie pragnienie, akurat dzisiaj nie mógł z nami być. Dzisiaj go znowu zastępuję i chciałem się z wami podzielić króciutką refleksją dotyczącą świąt. Jesteśmy w trakcie świąt. Myślę, że są to taka pozytywna wiadomość wbrew tej dziwnej, negatywnej sytuacji, która nas otacza. Dla mnie są to być może pierwsze takie niesklepowe święta, bo sami wiecie, że mimo tej świadomości, którą mamy, że święta Bożego Narodzenia tak skomercjalizowały się i wszystko się zawsze ogranicza do tej pogoni, do tego wystroju, choinek, zapraszania gości, biegania po sklepach, robienia zakupów, zapakowania prezentów, to przez te ograniczenia jest jakby troszkę inaczej. I mnie to cieszy, że te święta w tym roku nie są takie sklepowe. Myślę, że część z was się ze mną zgodzi, prawda? Że nie wpadliśmy w ten taki wir tego Christmas, chciałem powiedzieć, tego amerykańskiego nastroju, który przybył gdzieś zza oceanu i huczy wokół, wszędzie, gdzie tylko się poruszymy. I to jest na pewno to dobre. To fajne. Obchodzimy te święta nie dlatego, że dzisiejszego dnia Pan Jezus się urodził. Myślę, że to nie ma największego znaczenia dla żadnego z nas. Ja też często obchodzę urodziny w pierwszą, lepszą sobotę, która akurat się przydarzy. Dlatego, że w poniedziałek, we wtorek czy w środę trudno jest mi zorganizować urodziny. Nikogo się nie gniewam, że ktoś mi w sobotę przyniesie prezent czy złoży życzenia. Nie ma to żadnego znaczenia. To taki jubileusz, taki bardzo dowolna rzecz. Ja myślę, że nawet godzina, którą obchodzimy, którą mamy, jest też dowolna, bo przecież są lata, kiedy ktoś wymyślił, ach, zrobimy z 15, 16. I nikt się nie burzy, że tak naprawdę 2000 lat temu to teraz powinna być 7:30, prawda? To nie ma sensu, to nie ma znaczenia. Więc obchodzimy ten dzień jako to święto, symboliczne święto, ze względu na to, kiedy urodził się Pan Jezus. Dokładnie nikt tego nie wie. Myślę, że jak będziemy w niebie i zapytamy go kiedyś o to, to powie, co ty takie głupoty mnie pytasz? Przecież to nie ma żadnego znaczenia. To było tak dawno temu, a przed nami jeszcze najpierw 1000 lat tu na ziemi, a potem cała wieczność. Tak, ale mam taką refleksję, bo ja bardzo chętnie wspominam święta jako dziecko, kiedy byłem w Polsce, była choinka i dziadkowie ją zdobili, dziadek podpalał jeszcze te gałązki, tak pięknie pachniało i naprawdę puszczali kolędy z gramofonu. Fantastyczne emocje człowiek ma, które się z tym wiążą, ale z drugiej strony, kiedy myślę o tym tak świadomie teraz, jako nawrócony chrześcijanin, jako dziecko lubiłem biegać po bydgoskich, bo pochodzę z Bydgoszczy parafiach i oglądać wszystkie te szopki, niektóre się jeszcze ruszały, to było fantastyczne przeżycie, takie emocjonalne, głębokie. Wtedy jeszcze pozytywne, bo dziś już niekoniecznie, kiedy mam świadomość, że Pana Jezusa, który się urodził mniej więcej 2000 lat temu, dla niektórych został tym maleńkim dzieciąteczkiem w żłobie, prawda? I to jest moim zdaniem niewłaściwe. Jak ja urodziny obchodziłem jako dziecko, już miałem 10-12 lat, przychodziła rodzina, przyszła by ciocia i zawsze mi mówili, ale ty urosłeś, ale ty duży jesteś, na pewno dobrze się uczysz. Nikt nie mówił, oj, maluczki, maluczki, jako rękawiczka. Pewnie by nie byłoby mi fajnie, nie? Myślę, że nie. Pewnie bym cioci od tej pory nie lubił. Bym sobie pomyślał, ciocia, jedz bigos. Uważaj, żeby cię nie zakrztusiła tym bigosem. I milcz, ciociu. Więc ten Jezus, który przyjdzie teraz, który jest, który żyje, który jest w niebie, to już nie jest dziecko. Tu na ziemię po raz drugi przyjdzie wódz. On jest wodzem, wodzem wojsk anielskich. To będzie naprawdę bardzo brutalne przejęcie władzy, tak jak opisuje to Biblia. Więc nie to małe dzieciąteczko, to już dziś jest. Ktoś przed nim zegnie się, każde kolano we wszechświecie i wy będziecie po jego stronie, dokładnie po stronie rządowej. To jest ta dobra wiadomość, myślę, o którym warto pamiętać, pamiętać codziennie, rano, kiedy się budzimy, że to może już ten dzień. Nie chciałem mówić dzisiaj o narodzinach Pana Jezusa, o tym, o czym wszyscy wiemy i wielokrotnie słyszeliśmy od dziecka, choć to jest piękna historia i zawsze można znaleźć coś, czego nie wiemy, nie znamy, na przykład te historie z aniołami, którzy tam rzeczywiście wylądowali koło pasterzy, się gdzieś wokół poruszali. Ale bardziej myślę, tak jak zastanawiałem się nad tym dniem, to myślałem, dla nas wszystkich naprawdę o wiele ważniejsze jest to, co Pan Jezus przyniósł ze sobą, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy się urodził. Po co przyszedł? I większość tych rzeczy, po co przyszedł, wiemy. Wiemy, żeby przecież żeby zwalczyć grzech, żeby pokonać szatana, żeby ofiarować siebie po to, abyśmy my mogli być zbawieni. I wszystko to jest prawdą i wszystko to jest bardzo elementarne, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, ale wszystko to wiemy. I kiedyś tak wracałem z pracy, myśląc o tym chyba wtorek, czwartek, kiedy Andrzej prosił mnie, żebym dzisiaj mu powiedział dwa krótkie słowo. Pomyślałem sobie, jadąc na rowerze, ale przecież najważniejsze dla mnie, dla nas wszystkich jest to, co Pan Jezus przyniósł tu na ziemię, kiedy się urodził, dla każdego z nas osobna, indywidualnie. Po co On przyszedł na ziemię, a dla każdego z nas? Bo przecież każdemu z nas przyniósł coś zupełnie innego. Albo zabrał nawet coś innego. Prawda? Na przykład kiedyś ktoś, tak myślę, że znacie to, kiedyś ktoś mówił, spotkałem Jezusa i zabrał mi papierosy. Na przykład. To jest dowcipne, ale w tym tkwi bardzo dużo szczerej, mądrej prawdy, bo przecież Jezus przyniósł nam mnóstwo nieocenionych dobroci, błogosławieństw, rzeczy, ale też pozabierał to, czego byśmy sami pewnie nie byli w stanie z siebie zrzucić. No choćby wszelkie nasze słabości, nałogi, prawda, z którymi część z nas gdzieś tam w życiu się borykała, otarła i nigdy nie mogliśmy sobie z nimi poradzić. A z Jego pomocą sprawa jest o wiele, wiele, wiele prostsza. I myślę, że każdy z nas, jak się dobrze zastanowi, co byłoby z nami, ze mną, gdyby Pan Jezus nie przyszedł, gdyby mnie nie zabrał, gdyby mi tego i tego nie dał, gdyby mi nie nauczył mnie inaczej myśleć, inaczej rozumować, gdzie byłbym dzisiaj albo kim byłbym dzisiaj bez Jezusa? To jest o wiele ważniejsze pytanie, myślę, takie osobiste. I dobrze jest w te święta mieć właśnie taką refleksję, gdzie ja stałabym dzisiaj, gdybym nie poznała Boga. Bo wszyscy, jak tu siedzimy, wszyscy, myślę, jestem przekonany, bylibyśmy zupełnie gdzie indziej, bylibyśmy w innym miejscu naszego życia, bylibyśmy mentalnie zupełnie innymi ludźmi, bo przecież naszym celem jest upodabnianie się do Jezusa i poddając się Duchowi Świętemu, zawsze On nas kształtuje i zmienia. Z dnia na dzień to jest nieuniknione. Mielibyśmy zupełnie innych przyjaciół, mielibyśmy zupełnie inne ambicje, cele, dążenia, bylibyśmy zupełnie innymi ludźmi. To, kim jesteśmy, jest to Jego zasługą i w tym dniu, w którym przyszedł, to jest to najważniejsze, co nam tu na ziemi przyniósł. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jak nas Biblia nazywa, dzięki Jego interwencji, ingerencji. I o tym powinniśmy pamiętać, co to dla mnie osobiście oznacza, co mi dał Jezus, który przyszedł na ziemię. Wtedy się urodził jako dziecko, ale to, jak my zmieniamy siebie pod wpływem słowa, które On przyniósł, to jest nasza wspólna praca Ducha Świętego, nasza pokora, by się poddawać Jezusa, który przyszedł po to właśnie, aby nas tutaj ulepić na swój obraz i podobieństwo. I tym się chciałem dzisiaj przez podobieństwo chwilę z wami zająć. Bo to już mówiłem, że teraz, kiedy Pan Jezus przyjdzie, my będziemy Jego przyjaciółmi, będziemy po Jego stronie, bo On już nie będzie wobec świata tym, który przyszedł i mówił, że no jak jeden policzek, jak ci uderzą, to nastaw drugi. On się będzie nastawiał policzka. Ale my będziemy mieli w Nim przymierzeńca. I tak zacząłem sobie, w punktach wypisałem sobie i to wam wkrótce przedstawię, co Jezus dał wam i mi, nam, przychodząc tu na ziemi, tak w takich prostej rubryce, z czego powinniśmy sobie codziennie zdawać sprawę. I zacząłem od tego, że jesteśmy ludźmi powołanymi, których Bóg powołał. To jest bardzo duży przywilej. Być powołanym do jakiejś życiowej roli. Każdy z nas chce w życiu przecież robić coś ważnego. Nieraz udajemy, że tacy jesteśmy ważni albo że coś ważnego robimy, a w tym czasie oglądaliśmy jakiś głupi serial albo w ogóle zmarnowaliśmy cały dzień. A tutaj mamy poważną rolę w takiej kosmicznej odysei, najważniejszej historii we wszechświecie, jaka kiedykolwiek się odebrała, to my zostaliśmy do tego zaproszeni. Jesteśmy powołani w Chrystusie. Rzymian, list do Rzymian 1, 5 i 6. List do Rzymian 1, 5 i 6. Nie będziemy wszystkich wyświetlać, myślę, Oskar, ale skoro już powiedziałem, to tego możesz wyświetlić. Dzięki niemu otrzymaliśmy łaskę apostolstwa, aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów, ze względu na Jego imię. Wśród nich jesteście i wy powołani, aby należeć do Jezusa Chrystusa. Albo 1 Koryntian 1, 2. To do nas, do poświęconych w Chrystusie, Jezusie, powołanych świętych. To jest nasza rola tutaj na ziemi. To, tą rolę, to stanowisko, ten status dał nam Jezus, kiedy przyszedł na ziemię i po to przyszedł na ziemię. Poświęceni w Chrystusie, powołani święci. Ewangelia mówi, że Bóg, który nas na ziemi powołał, dał nam wszelkie potrzebne do spełnienia tego powołania błogosławieństwa. I te błogosławieństwa możemy odebrać jak prezenty właśnie dzięki Jezusowi, dzięki temu, że On przyszedł. Znowu mamy to dzięki Jezusowi. Efezjan 1:3. Niech będzie wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas uwielbił w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Kolejna rzecz, którą Jezus przyniósł nam na ziemię, nam, dzieciom Bożym. Całe błogosławieństwo, jakie mamy w Chrystusie. Z miłości to zrobił, bo Bóg nas kocha. Jeden krótki werset, który o tym mówi. Z listu Jana 3:1. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Tu do nas, to do Kościoła. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Weźmy sobie to do serca, bo nieraz tak rzucamy sloganem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale Słowo Boże mówi o tym wielokrotnie. To nie jest jakaś poetycka przenośnia. Bóg tak nas rzeczywiście traktuje. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i Ewangelia mówi, że mamy z Bogiem pokój. Nie będę się w to wgłębiał, co to znaczy, że świat jest skonfliktowany z Bogiem i z Bożym zamiarem wobec świata, ale Biblia mówi, że my, usprawiedliwieni, mamy z Bogiem pokój. Mówi o tym list do Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Niemu. To nam przyniósł, to nam dał pokój z Bogiem. Ewangelia mówi o tym, że my wszyscy, którzy zaakceptowaliśmy ofiarę Jezusa, przyjęliśmy Jezusa i staramy się żyć, upodabniając się do Niego. Ci, których współcześnie nazywamy chrześcijanami, w pełnym tego słowa znaczeniu, którzy znają Boga, którzy kochają Boga, którzy próbują poznać Jego wolę, Jego serce, Jego osobę, dzięki Słowu Bożemu, które nam zostawił, zwani chrześcijanami, mają mieć bardzo specyficzny charakter, rodzaj osobowości, jak to sama Ewangelia mówi i na tym się chwileczkę chciałem skupić. Biblia mówi bardzo ciekawą rzecz, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Człowiek, który się nawrócił, przyjął Jezusa, staje się nowym stworzeniem, w nim dokonują się przemiany. I to jest być może jedna z kluczowych, najważniejszych rzeczy, które myśmy od Boga dostali. Dostaliśmy przywilej stać się nowym stworzeniem. Pisze o tym Paweł. Tak więc kto w Koryntian 5:17, w drugim liście do Koryntian. Tak więc kto jest w Chrystusie nowym stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Można by to w skrócie wyjaśnić kolejnym, jednym krótkim wersetem Pawła, który tłumaczy mniej więcej, co to znaczy być nowym stworzeniem. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej, a my mamy sposób myślenia Chrystusa. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo my ludzie zmieniamy się wszyscy, jeśli dobrze idzie, to uczymy się całe życie i zmieniamy się. Ale najczęściej zmieniamy się w sposób przypadkowy. Otoczenie ma na nas wpływ, prawda? I przez całe życie zmieniamy swój charakter, ale zupełnie nieświadomie. Zmieniają nas okoliczności i przez całe życie zmieniamy się w taki sposób niekontrolowany. Jak nam się dobrze wiedzie i robimy karierę i stajemy się ludźmi zamożnymi i dobrze prosperującymi w jakichkolwiek zawodach, to potrafimy się stać zarozumiali, pyszni, zuchwali. A jeśli nie mamy powodzenia, no to najczęściej stajemy się złośliwi, zazdrośni, prawda? Przez całe życie nabieramy przeróżnych cech i rzadko albo nieczęsto są to cechy dobre. Natomiast Biblia mówi, że mamy upodabniać się do Chrystusa, to znaczy, że możemy zmieniać się w sposób kontrolowany. jeśli zaczniemy zmieniać się w sposób kontrolowany, swoją osobowość, ulepszać się, swój charakter, to wtedy owocem tej zmiany będą owoce Ducha Świętego, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Mnie nieraz brakuje jeszcze trochę, na przykład. Jestem emocjonalny. Opanowanie. Ale to jest bardzo fajne, że dzięki Jezusowi, dzięki temu, że przyszedł, że jesteśmy myśli Chrystusowej, że wiemy, co jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Możemy się zmieniać w sposób kontrolowany na wzór Jezusa. I to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Trzeba tylko mieć takie pragnienie. Znam wielu ludzi, którzy czym starsi są, też są bardziej rozczarowani życiem, zawiedzieni, rozczarowani. W rezultacie dziś powiedziałbym, że są zgorzkniali i nieszczęśliwi. Tak. Wielu ludzi ma dzisiaj depresję. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Tylko zastanawiałem się dzisiaj nad moimi kolegami w pracy, nad depresją myślałem właśnie, że to jest takie powszechne, jak kiedyś alergia. Mam w pracy w sumie 4 kolegów, z którymi pracuję i pomyślałem sobie, że żony 3 z nich mają depresję. Pomyślałem, że tylko ten 4 nie ma żony z depresją, ponieważ jest rozwodnikiem. Poważnie. Ale potem przypomniałem sobie, że oni wprawdzie są po rozwodzie, ale mają dobre relacje. On wspominał, że ona ma bardzo ciężką depresję, się leczy i że jego syn musi z nim mieszkać. Taka jest rzeczywistość, może w tych proporcjach, które w moim otoczeniu przesadzona, ale tak to jest. Jest to smutna prawda, no smutne to jest bardzo smutne, że to jest tak powszechne. Świat, który nas otacza, tak przemienia ludzi w taki sposób. Ale my możemy to robić w sposób kontrolowany, kiedy będziemy się poddawać Duchowi Bożemu. Efekt jest wtedy dokładnie odwrotny do depresji. Tak przynajmniej jest ze mną. I życzę też wam również tego. Małymi krokami, ale w Chrystusie zawsze można naprawdę odnieść zwycięstwo. Troszkę to jest tak z tą przemianą duchową, z tym przemianą tego nowego człowieka. Ja bym powiedział, jak z dzieckiem. Trzeba go w sobie wychować, trzeba go nauczyć chodzić, trzeba go nauczyć odżywiać się, rosnąć, wzrastać, tak jak z dzieckiem. Bo to nie zawsze tak jest, tak hop, nie? Nieraz się borykamy z tymi słabościami, boleściami, nałogami, niedociągnięciami, ale jest o wiele łatwiej niż byłoby, gdyby Pan Jezus nie dał nam w prezencie tej świadomości, tej woli, nigdy nas nie wspomagał na poziomie duchowym. Ale mimo tych porażek nie zawsze się udaje. Jesteśmy według Biblii zwycięzcami, już z natury. Jest taki fragment, Rzymian 8:37. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. I mamy się czym cieszyć. Bezustannie, każdego dnia, kiedy wstajemy rano, siadamy na łóżku, otwieramy szafę, czy jakie tam mamy rytuały, ja otwieram szafę i lubię już wtedy pomyśleć sobie coś dobrego, coś pozytywnego, coś, co mnie dobrze nastroi. I wy wszyscy wiecie, co jest taką myślą. Wszystkie myśli związane z Bogiem, z naszą przyszłością, z Jezusem, ze zbawieniem, to są dobre myśli. To są myśli, które potrafią nas naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie na cały dzień nastroić. Mamy czym się szczycić, mówi Biblia. Filipian 3:3. My, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. Zwróćcie uwagę, współcześnie większość z nas, myślę, że już z takimi myślami walczyła, coś się w życiu nie udało, czy to zawodowo, czy finansowo, gdzieś tam coś z karierą poszło nie tak, albo ktoś uważa, że ma za mało respektu w otoczeniu, jakieś inne kompleksy. No myślę, że wszyscy jesteśmy do siebie bardziej podobni niż myślimy. A tu jest napisane i wszyscy, którzy już tego liznęliście, wiecie, że to jest prawda, że kiedy uświadomimy sobie, co oznacza bliskość Boża, co oznaczają dobre relacje z Bogiem i co oznacza świadomość tego, że spędzimy kiedyś z Nim resztę życia, to w tym świetle nie musimy się w ogóle martwić nad korzyściami związanymi z pochodzeniem czy innymi osiągnięciami, jak to jest ładnie ujęte. Jesteśmy dziećmi Boga i współdziedzicem dziedzicami z Chrystusem, współdziedzicami. Bo jak Pan Jezus przyszedł na ziemię, to oczywiście zbawił nas od grzechu, tak jak mówiłem, nie umniejszając, i dał za nas poręczenie. I to jest najważniejsze i zasadnicze, ale to nie jest wszystko, bo my często bardzo zapominamy, że w Jezusie dostaliśmy znacznie więcej. Mówię o tym na przykład, jeden fragment Rzymian 8:17. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, to razem z Nim mieć również udział w chwale będziemy. Współdziedzicami. To jest bardzo poważna obietnica. To jest dużo, dużo więcej, niż my możemy sobie tu na ziemi wyobrazić, odnosząc największe sukcesy w jakiejkolwiek dziedzinie. Choćbyśmy byli prezesem największej spółki farmaceutycznej na świecie. No i tak to jesteśmy w wygranej pozycji. Długo, daleko, terminowo. A tak należy myśleć, a nie krótko. Otrzymaliśmy dziedzictwo w Chrystusie. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Biblia też mówi, że możemy i też, myślę, że o tym wiemy, nieraz nie wykorzystujemy tego, co Bóg nam, co Jezus przyniósł nam tutaj i oferuje. Nieraz tego nie wykorzystujemy, ale kiedy znamy Słowo Boże i obietnice z tym związane, to powinniśmy sięgać po rzeczy, które mamy według Biblii, dzięki Jezusowi, do dyspozycji. Na przykład w liście Efezjan 3:12, możesz Oskar wyświetlić na chwilę, jest napisane, że w nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Mamy dostęp do Boga. Jest tutaj napisane, a wiemy, że jest to Słowo Boże, jest to prawda. Mamy wolny dostęp do Boga. Ja już pomyślałem sobie, niektórzy z nas nawet do CIB-u nie mogą wejść na kawę bez odpowiedniego dokumentu, a do samego Boga mamy wszyscy wolny dostęp. Powinniśmy też o tym pamiętać. W każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. I bardzo ważna rzecz. Według Biblii dostaliśmy od Jezusa, który przyszedł na ziemię, wolność, tą prawdziwą wolność. Z tą wolnością to jest tak, że my nie do końca zdajemy sobie sprawę, czym jest wolność. Nieraz myślimy tak w taki prosty sposób. Jestem wolnym człowiekiem, więc mogę robić to, co chcę, prawda? Mylimy prawdziwą wolność z zachcianką. Na przykład alkoholik myśli, że mówi, że jeśli jestem wolnym człowiekiem, więc robię, co chcę. Jak chcę, to piję, jak nie chcę, to też piję, no bo tak to wygląda. I myli bardzo często wolność z niewolą, bo w gruncie rzeczy każdy człowiek jest powołany do wolności. Jeśli ktoś ma problem z jakimś nałogiem, to w gruncie rzeczy chciałby z tym sobie poradzić. I wie, że jest taki stan, kiedy ja świadomie będę decydował, że nie chcę tego robić. Wtedy jestem człowiekiem wolnym, kiedy mogę świadomie podjąć tą decyzję. Prawdziwa wolność nie jest kwestia poddawania się zachciankom, tylko kwestia decyzji, co ja chcę robić w życiu, jak ja chcę postępować. Prawdziwa wolność to jest kwestia podejmowania świadomych decyzji zgodnie ze swoją wolną wolą. Każdy, kto się do Jezusa upodabnia, siłą rzeczy dąży do wolności i będzie o tą wolność walczył. I nieraz jest trudno poradzić sobie z jakimiś przeciwnościami, ale Bóg daje nam siłę, ale przede wszystkim tą wolę walki i tą świadomość, że warto walczyć o wolność, o tą prawdziwą wolność. Wolność mamy wtedy, wbrew pozorom, kiedy wstajemy rano do pracy o 5:00, bo my jako wolni ludzie postanowiliśmy, że będziemy pracować. Niektórym komuś się może wydawać, że jestem wolnym człowiekiem i się dzisiaj nie chcę, ja nie wstanę. To nieprawda, to jest niewolnictwo. Człowiek wolny powie, ja chcę, ja decyduję, ja postanowiłem, ja poddam się mojej wolnej woli i wstaję o 5:00 rano do pracy, bo ja tak chcę. I nie będzie mną rządził żaden kaprys. To jest takie oszustwo. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Kaprys, zachcianka nie jest oznaką wolności. Przeciwnie. Dyscyplina jest matką wolności. W pewnym sensie. I Pan Jezus daje nam tą wolność. Jak znamy Jezusa, to łatwiej potrafimy zlokalizować, kiedy jesteśmy wolni, kiedy jesteśmy zniewolnieni przez coś. A zawsze, jak mówi Biblia, w Chrystusie, jeśli z Nim razem walczymy, to zawsze zwyciężamy. 2 Koryntian 2,14. Bogu niech będą dzięki, że daje nam zawsze, przepraszam, zwycięstwo w Chrystusie. Zawsze zwycięstwo w Chrystusie. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie zawsze tak było, bo myślimy bardzo często o sobie. Wielu ludzi, którzy może tak w ten temat jeszcze nie weszli, myślą, że tak naprawdę są wolni, ale my wiemy, znając Pismo Święte, że nie ma możliwości, żeby nikomu nie służyć. Albo służymy swoim życiem Bogu, albo służymy diabłu. Choćbyśmy byli najbardziej zaciętymi ateistami na świecie. Nie ma tutaj trzeciej drogi. W pełnej nieświadomości tego, gdzie podążamy, gramy w sposób, w który pasuje szatanowi. I to jest jedna droga. Nieświadomie żyjemy zgodnie z wolą szatana i wtedy jemu służymy. I nie da się tego uniknąć. Mówi o tym Paweł w Efezjan bardzo krótko i konkretnie. Służyliście, w Efezjan 2:2-3, służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działających w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi my wszyscy niegdyś należeliśmy. Paweł sam pisze, wszyscy kiedyś służyliśmy szatanowi. Ale można się z tej służby wypisać, wypowiedzieć. I myśmy to zrobili. Ja dałem kiedyś takie wypowiedzenie i dzisiaj jestem wolny. Żyję w świecie pełnym strachu i niepewności. Myślę, że ta atmosfera jeszcze będzie narastać. Psychologowie mają coraz więcej pracy. A my, jeśli będziemy żyli zgodnie z tym, co zaleca nam Słowo Boże, zostaniemy do końca w dobrej formie, bo mamy pokój i to inny pokój, nie ten, który obiecują nam nawet najlepsi lekarze. Ja nie kwestionuję ich zawodowych predyspozycji i kompetencji, ale ten pokój, którym Jezus mówi, to jest, sami wiecie, część z was wie, a ci, którzy jeszcze nie wiedzą, niech się dowiedzą, polecam, to jest zupełnie inny pokój. To jest taki pokój, który człowiek ma bez znaczenia, jaka sytuacja mnie otacza. To gdzieś wewnątrz pozostaje taka kotwica i tam już dalej nie można się zapaść, bo człowiek jest zakotwiczony w pewnym momencie. I to jest doskonały komfort życia. Mając ten poziom, poniżej którego już człowiek się nie musi zanurzać, nigdy się nie podtopi. Że tak to powiem. Mamy pokój. Pokój zostawiam wam, powiedział Pan Jezus. Napisane to jest w Ewangelii Jana 14:27. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. Tak to ładnie ują, a jakie aktualne dzisiaj, prawda? Każdy z nas, myślę, że mógłby pomyśleć, to jest słowo praktycznie na każdy dzień. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. No tak, tu sobie zapisałem o tej depresji. Rzeczywiście, jak tak się zacząłem zastanawiać, to byłem trochę zszokowany. Mam mnóstwo znajomych, którzy mają depresję i będzie na pewno jeszcze gorzej. Nie musimy z tym walczyć w żaden inny sposób, jak tylko i z Bogiem za rękę i będziemy podążać dokładnie w drugą stronę. Ci ludzie mają bardzo smutne życie, żyją w świecie wiecznej melancholii, jak to się często mówi. Moja mama miała depresję, wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest. To jest taki świat wiecznej melancholii, takiej egzystencji bez celu, bez sensu i poczucia, niskiego poczucia wartości. A Biblia mówi nam dużo na temat poczucia wartości, które my powinniśmy mieć jako chrześcijanie. Ja mam tego pełną świadomość i to mi też daje bardzo duży komfort. I to mi Pan Jezus, jedna z kolejnych rzeczy, które Jezus przyniósł na ziemię. I pewność tego, że Bóg zaspokoi zawsze wszystkie nasze pragnienia. Jest zdanie do Filipian, króciutkie, Filipian 4,19. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych, których dla nas nie mógłby zrobić. Również do Filipian 4,12. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód, wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko to mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Zobaczcie, jakie praktyczne zalecenie na czasy takie jak dzisiejsze. No, człowiek niczego się nie boi. W każdej sytuacji potrafi się odnaleźć i zaleca nam, twierdzi, że my też będziemy mieli tą wolność, bez względu na to, jaka będzie sytuacja. To taka świadomość też daje mi poczucie dużego komfortu. No i mamy cel w życiu, fantastyczna rzecz, cel w życiu, o którym już wspominałem. On sam w swoim ciele zniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. To jest nasz cel, abyśmy żyli dla sprawiedliwości. Zmierzam do celu, pisze Paweł, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga. Zmierza do celu, do nagrody w górze i to życie, które tutaj na ziemi prowadzimy, ogólnie jako cywilizacja, może być takie głębsze albo płytsze i Biblia mówi bardzo wyraźnie, że to chrześcijańskie życie duchowe jest tym prawdziwym życiem. To inne jest takie złudne, takie trochę jak w telewizji, tak jak w Matrixie, a to duchowe jest prawdziwe, choć tak naprawdę dla wielu ludzi na świecie jest odwrotnie. Kto ma syna, ma także życie, kto nie ma syna, nie ma życia. Albo w tym uwidacznia się miłość Boga do nas, że Bóg posłał swojego Syna, jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. To prawdziwe, ważne, wieczne życie. To, o co naprawdę chodzi. Uczestniczymy tutaj tylko w takim preludium, że tak powiem, do tego prawdziwego. A niektórym z nas wydaje się, że już są na mecie i że już osiągnęli w życiu tak naprawdę wszystko, co cenne, a tymczasem to jest tylko takie preludium, tylko taka gra wstępna, można powiedzieć, do tego prawdziwego. I poczucie wartości, o którym mówiliśmy. Uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca. Jemu niech będzie chwała, do Niego niech należy moc na wieki. Amen. Kapłanami Boga. I życie wieczne. No myślę, że kiedy rano się budzimy i zasypiamy, uświadamiając sobie, czym jest życie wieczne i że będziemy mieli w tym udział i wierzymy w to, to myślę, że żaden dzień nie powinien się źle zaczynać i źle kończyć. I życzę wam tego. Ja często tak sobie myślę i rano, i wieczorem, i to jest bardzo budujące. Jana 3,36, ładne bardzo zdanie. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Albo Jana 5,24. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. I obiecał nam naprawdę znamienite stanowisko, można tak powiedzieć. Bo niektórzy z nas, Joanna kiedyś tak mówiła, moja żona, teraz przestała, mówiła, och, mnie to wystarczy, jak w niebie będę sprzątać. Ale to nie jest właściwe podejście, bo przecież jak nas rodzice zapraszają na święta do Polski, moi już nie żyją, czy jest inni znajomi, to chcą nas ugościć, chcą z nami mieć społeczność, chcą z nami spędzić czas, chcą z nami rozmawiać, chcą z nami być. No, nie po to nas zapraszają, żebyśmy stwierdzili, to ja przyjadę, ja posprzątam, zrobię zakupy, potem pójdę gdzieś do jakiegoś hotelu, albo gdzieś tam się prześpię w piwnicy. To jest takie podejście, niezrozumienie w ogóle, czego Bóg od nas oczekuje. Bóg oczekuje, że będziemy razem z Nim zarządzać w jakiejś formie, w jakimś, będziemy mieli jakieś zadania. Bóg nas kocha, chce z nami być, chce z nami mieć relacje, chce z nami mieć społeczność. Bóg jest bardzo emocjonalny, stworzył nas na swój obraz i prawdopodobieństwo, więc w pewnym sensie to, co jak my siebie odbieramy, postrzegamy, traktujemy, czy jak się smucimy, jak na kogoś patrzymy, widzimy, że ktoś się nudzi, albo że jest radosny, widzimy, to Bóg też w ten sposób nas postrzega, razem z nami się cieszy. Aniołowie jest napisane, potrafią się cieszyć, jak człowiek się nawraca. Cały czas nam towarzyszą, widzą i żyją jakby częściowo naszym życiem. Żyjmy też życiem Bożym, zawartym w Biblii. Żyjmy tym. Kto wie, ile czasu nam zostało, żeby jakby wykonać choć część tego zadania, które Bóg nam tutaj na ziemi powierzył, bo wszystkiego pewnie się nie da. On wraz z Chrystusem przywrócił do życia, wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Są bardzo poważne obietnice, bardzo poważne zadania, funkcje. Pamiętajmy, że by się przygotować duchowo do tych poważnych rzeczy. To, co robimy tu na ziemi, bez względu na to, jakie mamy wykształcenie, zawód i zadania, może się okazać, że to są rzeczy no, naprawdę śmieszne, małe, więc wszystko, co robimy, mamy włożyć serce. To jest prawda. Ja lubię, nawet jak gotuję, to staram się z namiętnością, ale pamiętajmy, że to wszystko jest tylko cieniem rzeczy przyszłych, a nasze życie jest, jak Psalm 103 mówi, życie jest jak trawa, a człowiek jest jak polny kwiat. I przyjdzie wiatr i nie zostanie po nim ani śladu, tak z nami będzie, ale ślad po nas zostanie w tym drugim świecie, w tym prawdziwym życiu, które odziedziczyliśmy dzięki temu, że około 2000 lat temu Pan Jezus przyszedł na ziemię. I to jest ta fantastyczna wiadomość. A tak naprawdę, co Pan Jezus przyszedł, przyniósł na ziemię, co każdy z nas dostał od Niego w prezencie, ile razy Bóg okazywał nam w życiu swoją łaskę, swoją dobroć, ile razy aniołowie wyciągnęli nas dzięki temu z tarapatów, ile jeszcze popadlibyśmy innych tarapatów, ile razy skończylibyśmy w więzieniu albo gdzieś pod mostem, gdyby nie Boża interwencja. To dowiemy się dopiero tak naprawdę po śmierci. Musimy założyć, że Bóg w swoim słowie mówi, że o nas opiekuje i próbuje nas wyciągać. Ja już byłem w takich tarapatach, gdzie nie udało się uniknąć, nie słuchałem do końca konsekwentnie i była draka. Ale ile razy Bóg nam pomógł, my nawet tego nie wiemy, a na pewno nam pomaga bezustannie. Pamiętajmy o tym. Możemy się tylko domyślać, ale na zakończenie, wiecie, jak tak myślałem sobie, co Bóg nam jeszcze, co Jezus nam dał, tak namacalnie, co nam dał, oprócz tych wszystkich pięknych rzeczy wartościowych i tych błogosławień, to pomyślałem sobie, wiecie, co Bóg nam dał takiego naprawdę, co mogę dotknąć, nawet mogę porozmawiać i wiele innych rzeczy mogę. To jest Kościół, to jesteście wy. Patrzcie, co my byśmy robili bez siebie nawzajem, jakby te nasze święta wyglądały. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Z kim moglibyśmy się dzielić naszymi troskami, z kim moglibyśmy się modlić, powierzyć swoje choroby, swoje radości, swoje troski, czasem podenerwować się, podyskutować. Ja nie mam rodziny, więc trudno mi teraz zważyć, które relacje są dla mnie ważniejsze, ale z całą pewnością wiem, kiedy jeszcze miałem rodzinę, to żadna rodzina nie kształtowała mojej osobowości, mojego charakteru, tak jak relacja z wami, z ciałem Jezusa Chrystusa, bo wy, Kościół, czy my, Kościół, jesteśmy według Biblii ciałem Jezusa Chrystusa i mamy ogromny wpływ na siebie nawzajem i dzięki Bogu. I tak naprawdę, według mnie, jesteśmy tu na ziemi, na tym łespadole, najcenniejszą rzeczą, jaką Bóg nam dał w Jezusie, którego posłał tu na ziemię. Nas, siebie nawzajem. To jest ten wielki prezent, który można dotknąć. To jest fajne, to jest dobre i chwała Bogu za to. Amen.